Zapraszamy do poznania dramatycznych wojennych losów Wandy Kociuby. Zapraszamy do przemierzenia z Wandą Kociubą tułaczego szlaku. Od zesłania w Związku Sowieckim do niepodległej Polski. Od wyjścia z nieludzkiej ziemi do bezpiecznej przystani w irańskim Isfahanie. Od spokojnych dni na Bliskim Wschodzie do trudnego życia na emigracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W pamiętniku Wandy Kociuby, jak w zwierciadle, odbijają się różnorodne przeżycia. Szczęście i ludzkie dramaty osób, które wywieziono w głąb Związku Sowieckiego. Pamiętnik Wandy trafił do archiwum IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Wanda Barbara Kociuba. Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu. Czyta Ewelina Oleś. Warszawa. Przed kilkoma laty urocza, dumna i wspaniała. Każdego przechodnia witałaś gestem pełnym powagi i uszanowania. W ciele twym każda struna potęgi i wolności głośno drżała. Dziś wołam: Warszawo! Ale ty milczysz, nie słyszysz mego wołania. Kiedy nad ojczyzną zawisł wojny cień nieprzewidziany, kiedy się wróg rozpanoszył i mordował dzieci twe, tyś pierwsza wołała już zachrypłym głosem: nie damy! Tyś pierwsza chwyciła za broń i krzyczałaś: nie, o nie! Świat stał zdumiony nad twą dzielnością, stolico. W głodzie, bez oręża, broniły cię także dzieci i kobiety. Wołałaś z rozpaczą o pomoc, ale o nią było trudno. Orlico! Barbarzyńcy niemieccy dusili cię. Wśród jęków padłaś. Niestety. Widzę cię teraz. Smutna. Blada, stoisz pod krzyżem, drżąca. Spoglądasz ze łzami na zgliszcza i dzieci ciała rozdarte. Łukasz, wijesz się w boleściach, chwytasz za ten krzyż. O, już jesteś konająca. Podnosisz się z lekkim uśmiechem. Znowu padasz i już twe ciało martwe. Po 63 dniach walki śpisz cicho i spokojnie. Wiatr nad tobą szumi z trwogą, jakoś tak boleśnie. Za cierpienia i trud Bóg jeden wynagrodzi cię hojnie. Bóg ci da nowe szaty, a teraz śpi, bo jeszcze jest wcześnie. Karty twej bohaterskiej przeszłości przerzucam z uśmiechem. A historii słucham z rozkoszą, jak opowieści przecudnej. Warszawo, szepczę i gonię długo, długo za tym echem. Łowię bez wytchnienia tony melodii o tobie, pięknej, lecz równie trudnej. Dumni jesteśmy z ciebie, stolico krwawa. Nie jęcz. My już idziemy pomóc krzyż bólu ci nieść. Idziemy z radością, z okrzykiem na ustach: Warszawa! Idziemy śmiało, by oddać ci bohatersko cześć. Upadek stolicy, zwycięstwo pod Monte Cassino i wiele innych przyniosły jakieś dziwne zmiany. Mimo wielkich zwycięstw Polaków, serca nas wciąż bolały. Zaglądał do nas częściej smutek niżli radość. Och. Do Polski, już wracać. Tam do zdruzgotanej Warszawy. Trzeba jej pomóc, jak najprędzej, ale cóż, kiedy do niej jeszcze daleko. Myśli me biegną teraz do tatusia, który jest w wojsku. Do wszystkich obrońców ojczyzny. Napisałam list przecież jako sodaliska do rannego żołnierza i do dziś nie ma odpowiedzi. Dlaczego? 13 października 1944 roku. Dzwonek. Z biurka. Są listy. Ale czy będę miała? Tak. Spełniła się wróżba na palcach. Dostałam właśnie aż 3 na 1 listy od rannych żołnierzy. Och, jakaż to radość, naprawdę. Nigdy nawet nie pomyślałam o tym, że list mój zachwycił tak wielu, jak to pisał jeden z 3. Oto na przykład pisze Tatomir Eugeniusz. List twój, droga Poleczko, czytałem ze łzami w oczach. I zdawało mi się, że pisze to ktoś najbliższy. Lecz oto nagle tę słodką myśl przerwało dzikie, straszne wspomnienie, że jestem sam. Że pisze to jakaś nieznana, lecz jakaś bliska i droga dziewczynka. Że pisze to ta, która kocha naprawdę swą ojczyznę. Powtarzam po raz 3, że nie miałem słów dla tak pięknego listu, a raczej, że pozwolę tak nazwać bez wahania utworu. W jednym z listów otrzymałam rysunek, który naprawdę mówi wiele. Przysłany był w liście Krylda Mieczysława, który również mówi: wolę raczej nie wspominać o liście panny Wandy, ponieważ nie mam tak ja, jak i moi koledzy, słów, by wyrazić to piękno stylu, treści. Nie mogliśmy odgadnąć tej prawdziwej duszy Polki i tego serca pełnego współczucia i zrozumienia rannych. Po odczytaniu listu było mi jakoś przykro. List mój przecież był prosty, ale tylko zachwycał ich, ponieważ sami przeżywali oni tak straszne fakty, jak utrata kogoś z rodziny i dziś może tam w szpitalu spotkała ich niespodzianka, którą był list od sodaliski, harcerki i Polki. Tak, ja rozumiem ich doskonale. Rozumiem ich cierpienia, tęsknoty, bóle i żale, jak siostra. Och, Boże, gdyby mi urosły teraz skrzydła, poleciałabym tam do nich rannych. Podałabym chociaż własnymi rękoma wody, pocieszyłabym ich. Ale cóż, czuję u ramion skrzydła nie do lotu. Czuję ciężar jakiś dziwny. Słyszę trwożny krak ptaka tęsknoty i bólu. Spojrzałam raz jeszcze na listy. Po chwili przebiegłam myślą ojczyznę, podróż, Sybir, zimno, głód, więzienia, cmentarze, łzy i rozpacz. I znowu wzrok mój padł na słowa. Spadł na mnie straszny cios, straciłem matkę. Życie me stało się smutne i szare. Stanąłem nad przepaścią boleści. Serce me zatłukło. A potem stanęły mi w oczach szeregi polskich żołnierzy. Bomby, kule, rany i krew, jęki i szpital, a później uśmiech. Najdroższa krajaneczko, pisz dużo i często. Patrzyły na mnie wyraźne i ładne litery listu. Po przeczytaniu wzięłam pióro do ręki. Opisałam wszystko tak jak do braci, z zadowoleniem i radością. Usnęłam. Dni tego miesiąca zleciały mi jakoś raźniej i szybciej. Sad nasz stał się smutny i szary. Liście pożółkłe opadały, okrywając czule ziemię. Nieraz lekki wiatr łomotał nagimi gałęziami, które zdawało się, że toczyły ze sobą zaciętą walkę, o czym mówiły wzajemne uderzenia. Jesień stawała się z każdym dniem dumniejsza i pewna siebie. Lato z gorzkim uśmiechem żegnało nas, ustępując miejsca królowej jesieni. 1 listopada. Pamiętam jak dziś te straszne tajgi, śniegi i samotne krzyże Polaków. Pamiętam jak dziś, kiedy w dniu tym przygnieciony boleścią, stary ojciec spuszczał na grubej linie małą trumienkę do głębokiej jamy Tak. On sam chował swe ukochane dziecię. Nikt nad nim nie płakał, tylko stary ojciec i wicher jęczał. Tam w chłodnej kibitce leży żona chora, a tu on stoi jak martwy, z odkrytą głową nad grobem dziecka. Wiatr wyje coraz to żałośniej. Dusza jego rwie się, a serce krwawi. Targa nim jakieś wspomnienie. Coś szepcze trwożliwie za duszki. Tak i oto dziś cała Polonia Isfahańska sunie długim wężem na cmentarz. Drużyna po drużynie, gromada po gromadzie zatrzymuje się przed kilkoma grobami, na których płonęły świeczki i leżały piękne, duże wieńce. Są to groby naszych rodaczek i rodaków. Cichym, drżącym szeptem powtarzaliśmy słowo modlitwy za księdzem kapelanem. Tak. Nie ma już ich wśród nas. Nie doczekali wielkiej chwili. Ale któż wie, ile z nas jeszcze tak uśnie. Jeden Bóg. Ale to nic. Choć nie wszyscy, ale wrócimy. Wrócimy na pewno. Jednym z tych grobów był grób naszej koleżanki z klasy szóstej, Heli Mechnowicz. Tak niewiele tych grobów, ale żaden ani żadna z nas o nich nie zapomniała. Stosy kwiatów wzrastały. Z boleścią opuściliśmy cmentarz. Świeczki wciąż płonęły, dając coraz więcej jasności. Cmentarz zniknął, lecz ból wzrastał. Jesień stawała się z każdym dniem głębsza. Dzień wstawał leniwszy, a słońce uśmiechało się lekko i sennie. Ostatnie listki spadały z drzew, jakoby ciężkie krople goryczy. Góry częściej okrywały się, jakby zawstydzone szarą mgłą. Słońce dokuczało jeszcze nawet dosyć, ale nie tak miło jak niedawno. Noce bywały piękne, lecz jakoś nie jesienne, nie takie jak w Polsce. Czarne, straszne, dyszące trwogą i strachem. I te polskie były piękniejsze. Częstokroć, gdy z balkonu spojrzałam na szczyt Kwesofe, a u podnóża jego na cmentarz, robiło mi się na duszy ciężko i żałośnie. Zachwycały mnie raczej wówczas jęki i łkania drzew, niźli śpiew lub inny świergot ptaszków. Cmentarz był jak zwykle szary, bez drzew. Pusty, martwy. Szare dookoła mury, nagie drzewa i nasz internat, tylko tyle. A przecież przed kilkoma laty było coś więcej. Był własny kraj i tam była inna. Och, jakże piękna jesień. Inna, jakżeż inna. I wierzę mocno, że zobaczę ją już nie za długo, ale już nie oczyma dziecka. Teraz więcej i lepiej zrozumiem jej tajemnicę, piękność, jej cud. Jakżeż dziś mam kochać tę jesień, kiedy jej tutaj pięknej nie widzę. O nie, to nie wieś polska, to nie polskie krajobrazy. Tu mury, tu jesteśmy my, Polacy, lecz serca nasze i dusze są tam, w ojczyźnie. Jesień skonała. Niebo coraz częściej przybierało szarą szatę. Dni te ostatnie przynosiły mi nową radość. Otrzymałam list od nieznanego harcerza, podporucznika Molca Tadeusza. Życie nasze wlokło się niezmienionym trybem. Dni upływały. Już od kilku miesięcy nie mamy żadnej wiadomości od tatusia na włoskim froncie. W rodzinie naszej rozkwitały pęki bólu, zmartwienia i tęsknoty. Cóż się mogło stać? Trudno. Może ten upragniony list wkrótce się pojawi. Dzisiaj nie wiem sama. Nie mogę znaleźć sobie nigdzie miejsca. Lekcję odrobiłam. Schodząc po schodach, zatrzymała mnie koleżanka Lola, która podając mi swój pamiętnik, prosiła, bym się jej wpisała. Usiadłam w klasie i pisałam sama, nie wiedząc co. Prosiła mnie o wiersz. Zrobiłam jej to. Ale nie udał mi się, ponieważ przeszkadzały mi trochę rozmowy koleżanek. A po drugie, spieszyłam się. Ale po co? Nie wiem sama. Łzy i uśmiech. Poświęcam Loli. Ogród objęły ciemności i grobowe milczenie. Szłaś wtedy sama, nie ta, trochę inna. Łowiłaś sennym wzrokiem drzew wszystkie cienie. Byłaś poważna, zamyślona, już nie dziecinna. Słuchałaś stłumionego szeptu nieba i ziemi. Stawałaś, patrząc długo na gwiazdy ogniste. Liczyłaś je. Na mleczną drogę patrzyłaś. Podniosłaś rękę, krzyknęłaś boleśnie: Chryste! Potem łzy ci spadły. Wiem, że smutna byłaś. Wiem, to duszę twą jakieś wspomnienie targało. Wiem, że łowiłaś minionego echa dziecinnej radości. Ale ono nie wróci. Zginęło. Nie ma. Skonało. Przyszło inne, takie smutne, to echo żalu i boleści. Potem już uśmiech na twej twarzy widziałam. W oczach jakiś dziwny błysk nadziei ci się zjawił. Coś myślałaś, wiem, bo trochę drżałaś, odeszłaś. Po tobie tylko wiatr liśćmi się bawił. Dni mijały. Tatuś wciąż nie pisał. Przeróżne, straszne przeczucia prześladowały mnie coraz to częściej. Widziałam go w szeregu wśród wielu innych. Widziałam uśmiech na twarzy. A później namiot, śmiechy, zbiórki. Ale oto staje mi w oczach także straszny obraz. Wojna, dym, kurz, krzyk, jęk, pisk. Mój Boże, o, tam jeden, drugi, trzeci nie żyją. Tam ranni, jakaś siostra, blada, drżąca, uwija się coraz to prędzej. Odpycha gorączkowo straszne widmo śmierci od rannych. Oczy walczących jakoś dziwnie patrzą. Tryska z nich nie przerażenie, lecz nieopisana chęć zemsty. Nie strach, lecz duma i odwaga. Szukam drogich i znanych mi od dziecka oczu. Oczu ojca mego. O, i widzę. Uśmiecha się do mnie mój ojczulek. Tak, a teraz składa pocałunek na mym czole i znowu pędzi. Ziemia polska zalała się strumieniem niewinnej polskiej krwi. Nagle uczułam czyjąś rękę na ramieniu. Drgnęłam. Obejrzałam się. Nie było nikogo. Spadła gwiazda. Śledziłam za nią błędnym wzrokiem. Lecz ona mignęła i gdzieś w przestworzach zginęła. Niebo zasypane gwiazdami zdawało się, że już żegna się na dobranoc z ziemią. Wróciłam i ja do pokoju. Za chwilę nocna cisza opanowała cały internat. I nasz pokój był już uśpiony. Cień snu oddalał się coraz bardziej. Mnie pominął. Blade światło księżyca wpadło do pokoju przez różnokolorowe szybki, tworząc bajeczną tęczę. Pomodliłam się. Lecz usnąć wciąż nie mogłam. Męczył mnie jakiś jęk. Tęt kopyt końskich. Szloch, a przede wszystkim uśmiech ojca. Serce we mnie tłukło się coraz gwałtowniej. Usiadłam. Po chwili wszystko umilkło. Cicho zaszemrała fala pocieszenia. Usnęłam. Dni stawały się wciąż chłodniejsze. Tryb życia naszego wlecze się bez zmiany. Jak zwykle dzwonek zwiastuje pobudkę, modlitwę, śniadanie, lekcje, które są dla mnie całym zajęciem. Któż zdoła odgadnąć tę tajemniczą potęgę, jaką posiada nauka? Wierzę, że gdy Bóg mi pozwoli, to kiedyś w przyszłości z rozkoszą już w swej ojczyźnie wspomnę swą pracę na wygnaniu, odczuwając brak podręczników i tym podobnych. Po lekcjach wspólny obiad i o 1:00 godzinie cisza. Po ciszy odrabianie lekcji, kolacja, modlitwa i sen. Tak wyglądają nasze dni. W mieście, w którym obecnie mieszkamy, miasto niebieskich meczetów, Isfahan, Muzeum Świata i tak dalej, są to nazwy naszego miasta. Rzadko bywają ostre zimy. Lecz teraz oto już spadł pierwszy śnieg. Na widok jego w duszach naszych drgnęły boleśnie struny wspomnień. Polska zima. Drzewa pokryły się śnieżnym puchem. Ziemia robiła wrażenie cichej, niewinnej dziewicy. Szare mury zbielały. W czasie pauz śnieżki były w ruchu. Azja przemknęło mi przez myśl. Przechodziłam się po ogrodzie. Chwilami brałam śnieg do ciepłej ręki, który momentalnie znikał, a na jego miejscu pozostawały ciężkie krople wody. Rozpływały się wolno po ręku jak ciche, bolesne łzy. Drzewa stały, jakieś bez ruchu, pełne dziewiczej skromności. Jakieś widmo ciągnęło mnie za rękę. Gdzieś tam, za mury, by ujrzeć całe miasto. Ruszyłam z miejsca. Podbiegłam parę kroków naprzód. Stanęłam znowu. Drogę mi zasłoniły potężne ściany murów. Byłam zła. Dlaczego one mi nie pozwoliły wyjrzeć na świat? Wolno, z dziwnym żalem, ściągnęłam trochę śniegu, a biała ściana otrzymała szare plamy. Nie mogłam długo myśleć o tej zimie. Wprost nie chciałam. Po co? Przecież znam zimy piękniejsze. Och, bez porównania. Jakież to zimy? Coś mi szepcze: polskie. Polskie. Odpowiada drgający głos mej duszy. Tam nie mury, tylko pola, lasy, wsie. Stokroć piękniejszy był dla mnie straszny, wyjący wiatr, niż tu jakiś błogi spokój. Któż odgadywał słowa dzikiego wichru? Ja nie, bo wtedy go nie rozumiałam. Dziś go nie tylko słyszę, ale i rozumiem. Pamiętam noce zimowe. Sanki, kurzawy, ale bałam się tego. A dziś, cóż bym za to dać mogła, by znów widzieć, słyszeć i kochać. Kochać to. Często zwracałam się z pytaniem, dlaczego drzewa są obwiązane słomą. Po to, by zające nie obgryzały drzew, otrzymywałam odpowiedź. Tutaj tego nie ma. Domy pochylone, otulone też słomą. Kobiety i mężczyźni w kożuchach, grubych rękawicach, w dużych czapkach, często na plecach z dubeltówką. I to wszystko takie piękne, głębokie. Wieczory bywały piękne. Często nielitościwy mróz ściskał ziemię, która jakby z zimna i bólu skarżyła się. Pękała. Blade blaski księżyca zdawały się ją pocieszać. Śnieg lśnił. Wyglądał jak przepiękna biała merla przetykana złotem. Po twardej, śliskiej drodze ślizgały się lekkie sanki, z których najczęściej dolatywały słowa jakiejś radosnej piosenki lub dźwięk dzwonków. Noc królowała. Echa radości umilkły. Świat usnął. Polska. Polska. Wydobyło mi się bezdźwięcznie z piersi. Grudzień upływał. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Wigilię miałyśmy dość uroczystą. Pan dyrektor, ksiądz Tomasik i wielu innych profesorów zastępowało najbliższych. Jasna świetlica cieszyła się choinką i masą podarków. Ja w niej udziału z samego początku nie brałam, ponieważ byłam aniołem. Pani profesor Gottwaldowa ubrała mnie w długą, błękitną sukienkę, przepasując także szarfą, wkładając wianuszek z włosów anielskich. Wchodząc do świetlicy, pozdrowiłam zebranych. Nawet nie spostrzegłam, że byłam otoczona ze wszech stron najmłodszym rodzeństwem koleżanek. Rozpoczęłam przemówienie. Drodzy goście i drodzy mieszkańcy tego zakładu, na obcej ziemi spoczęliście i czekacie z utęsknieniem na powrót do ojczyzny. Dzielą was dzisiaj od niej ogromne obszary lądów i wód. Wy jednak, tak jak pod własną strzechą, kontynuujecie prastare swe obyczaje i szanujecie staropolską tradycję. I oto, gdy dzisiaj zebraliście się tutaj, u dorocznego wigilijnego stołu, pragnę wam złożyć najszczersze i najlepsze życzenia. Byście wszyscy co rychlej dojść mogli do własnych chat, byście do nich przynieśli czyste serca i uszlachetnione w cierpieniach dusze. Niech miłosierny sprawi, ażebyście zastali w zdrowiu wszystkich swych drogich i tych rozproszonych gdzieś po świecie i tych nękanych niewolą. I niech nastanie wśród was po wsze czasy prawdziwa miłość braterska i zgoda chrześcijańska. Amen. Po przemówieniu oddałam prezent, lalkę, od całego gimnazjum pani dyrektor. Wigilia zakończyła się wśród kolęd i wesołości. Do 12 w nocy nikt nie spał, ponieważ czekano na pasterkę. Godziny te zleciały na śmiechach i piskach. Koledzy nasi używali sobie, łupili w nas bez litości śnieżkami. Noc była wyjątkowo piękna. Lekkie gwiazdki śniegu spadały zwolna, otulając coraz to troskliwiej ziemię. Czasami lekki, jakby przybłąkany wiatr poruszał drzewami, poruszał puszystym śniegiem, rozrywał w naszych sercach bolesne tony żalu i opuszczenia. Nadeszła północ. Kościół był jasno oświetlony i przepełniony ludźmi. Wśród gorących modlitw pasterka się zakończyła. Po wyjściu chóru stanęłam przed kościołem i czekałam na mamusię i siostry. Jakieś nieopisane wzruszenie i ból przygniotły mnie do zimnego, zaśnieżonego muru. Patrzyłam na twarze wychodzących, na ich łzy. Zamarzłam. Mówka wypadała mi z rąk raz po raz. Nawet nie spostrzegłam, kiedy wyszła mamusia. Dzwony szalały. Zdradzały dźwiękami swymi największe tajemnice potęgi i piękna. Długo usnąć nie mogłam. Bałam się myśleć o dalekiej przeszłości. Patrzyłam sennie w okno. Szukałam gwiazdy betlejemskiej. Łowiłam konające echa kolęd. Patrzyłam na łzy tych, którzy ze wzruszenia w kościele płakali. To znowu bezmyślnie powtarzałam: Bóg się rodzi, moc truchleje. Z ciężkim westchnieniem usnęłam w końcu.